Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Kołkowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kim jesteśmy, panie profesorze?
Tego my nie wiemy. Jesteśmy mieszanką.
Ja pytam oczywiście, bo pan jest w gronie tych ekspertów pracujących przy projekcie, którego celem jest poznanie genetycznej historii Polaków. No właśnie, czy to w ogóle jest możliwe?
To znaczy, z biologicznego punktu widzenia jest możliwe rzeczywiście rozszyfrowanie składowych, jakie tworzą naszą biologiczną osobowość. Geny przenoszą informacje z bardzo odległych czasów. Przyrodnicy twierdzą, że od wczesnego Homo sapiens to na pewno, a uważają również, że Neandertalczyka też się w każdym z nas da w jakiś sposób zidentyfikować. To jest oczywiście niesamowicie złożone i skomplikowane. Ja nie jestem kompetentny w opisywaniu warsztatu przyrodnika. Trzeba tylko jedno sobie uzmysłowić, że to, co rekonstruuje przyrodnik, ma niewiele wspólnego z tym, co my widzimy jako historycy, archeolodzy, jako obywatele tego kraju. Ponieważ klocki Lego, które składają się na naszą biologiczną osobowość, one niosą w sobie elementy no właściwie wszystkich składowych tak zwanych antropologicznych, czy też powiedzmy etnicznych, jakie w zasięgu naszego wzroku są, czyli od społeczności jakichś tam irańskich, w naszym miłym przekonaniu sarmackich, bo tak gdzieś się utrwaliło w naszej kulturze. Ale również, kiedy opowiadamy studentom, iż Neandertalczyk był człowiekiem ciemnoskórym, żeby nie powiedzieć czarnoskórym, ale miał niebieskie oczy, to spoglądają na siebie z taką dekoncentracją jakiejś tam emocjonalności. Myślą, Boże, to w nas też jest coś takiego. Jest, tylko ilość tego elementu w różnych konfiguracjach buduje zupełnie odmienną charakterystykę. Nas interesuje co innego. Czy potrafimy w tych badaniach DNA odpowiedzieć na pytania daleko prostsze w naszym rozumieniu? Czyli na przykład, czy my Słowianie potrafimy w jakiś sposób biologiczny odróżnić się na przykład od Germanów? Bo to jest ten nieustanny konflikt emocjonalny, nazwałbym to emocjonalno-polityczny w tej strefie Europy. Czy jest taka możliwość? Idąc dalej, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile w nas jest na przykład elementu wandalskiego, gockiego, burgundzkiego, longobardzkiego, no, wszystkich tych składowych, które obok Słowian funkcjonowały w świecie. Bardzo długo takie przekonanie potoczne, historyczne objaśniało dzieje nasze, dzieje Polaków w taki sposób, że oto któregoś pięknego dnia przyszli zwartym szeregiem Słowianie, którzy mieli swoją charakterystykę antropologiczną, byli oczywiście przystojni, uśmiechnięci, radośni, blondyni i tak trwamy do dnia dzisiejszego. Do momentu, dopóki nie zaistniały źródła pisane opowiadające o naszej rzeczywistości, to my nie wiemy nic. Wiemy to, co nam daje archeologia. Archeologia nam daje materiał ograniczony, to znaczy są to przedmioty, które często dla przeciętnego zjadacza chleba no, nie mogą być źródłem historycznym. Kawałek skorupki, jakiś tam krzemień, kawałek kości. My staramy się z tego wyciągać informacje, które są równoważne z informacjami spisanymi. Oczywiście jest kategoria materiału, która zawsze budziła emocjonalność. To są kości ludzkie, które odkrywamy. Lubelszczyzna jest tym cudownym miejscem w skali świata, gdzie naturalne warunki glebowe w sposób nieprawdopodobnie kompletny zachowują informacje pierwotne o człowieku. To jest zarówno les, który przykrywa skałę wapienną, jak i również wilgotność ziemi. No wiele jest takich elementów, które powoduje, że ten materiał kostny jest nieprawdopodobnie atrakcyjny. Inaczej rzecz mówiąc, odkrycie tego antycznego DNA, z którego czytujemy wartości opisujące człowieka starożytnego, na Lubelszczyźnie jest kilkakrotnie pewniejsze w kompletności odczytania niż na przykład na Śląsku, na Pomorzu, czy w Skandynawii, czy powiedzmy gdzieś tam we Francji. To jest niesamowita rzecz, więc wszyscy chcą tę Lubelszczyznę włączyć do badań DNA, bo mają gwarancję kompletności materiałów.
Po co nam ta wiedza, panie profesorze?
Ta wiedza potrzebna jest nam z jednej strony dla takiej ogólnej wiedzy o tym, jak się człowiek rozwijał, znaczy co tworzyło obraz człowieka współczesnego, jakie składowe ludzi wędrujących z różnych części świata, bo my jesteśmy nieustanną migracją.
Bo do tej pory też panował taki pogląd, że jednak to, co się działo przed tym wspomnianym szóstym, może wcześniej wiekiem w Polsce, to są jakieś ludy, które hermetycznie mieszkające tutaj, zupełnie odcięte od całego świata dookoła, ewentualnie jeśli przybyli, to jakieś tam te migracje...
Ma pan absolutną rację. Takie powszechne rozumienie starożytności to jest tak, że jeżeli rzucamy hasło goci, to wszyscy widzą naród, który w paszporcie ma on wpisanie narodowość gocka, pochodzenie gockie, prawda? Czy przynależność gocka. Myśmy udowodnili naszymi badaniami archeologicznymi, że to pojęcie goci było bardzo umowne, że tak naprawdę pod tym szyldem skrywały się porozumienia różnych ludów, niekoniecznie germańskich, które miały interesy wspólne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe. I oni gdzieś tam się jednoczyli i w ten sposób dochodziło do tego mieszania się osobowości. Ja pamiętam, jakim wielkim szokiem dla znawców historii starożytnej Europy było, kiedy pokazałem rekonstrukcję antropologiczną twarzy gockiej kobiety z cmentarzyska w Grudku nad Bugiem i ona się okazała być właśnie Laponką wizerunkowo. Więc to był szok, jak to? Taka kobieta w tym gockim milieu to jest zupełnie niemożliwe. Więc tutaj genetyka jest dla nas właściwie rozstrzygająca w takich drobnych kwestiach. Więc będąc w takim zespole, stanęliśmy przed szansą właściwie rewolucji archeologicznej.
Na którą pozwala oczywiście postęp technologiczny, bo właściwie
oczywiście.
To...
Pamiętam rok 1993, kiedy zgłosili się do mnie przyrodnicy z Göttingi z zapytaniem, czy nie chciałbym wziąć udziału w takim projekcie próby ekstrahowania antycznego DNA. No wtedy to było właściwie, to była fantasmagoria. Więc pomyślałem sobie, Boże, oni chcą z kości wyciągnąć DNA, przecież to jest martwa struktura. Oni zrobili serię badań, pierwszych w świecie w ogóle, dla materiałów gockich z Lubelszczyzny. I się okazało, że ten relikt jest możliwy do ekstrahowania, ale oczywiście jeszcze nie było ani odpowiedniej aparatury, ani oprogramowania, które potrafiłoby wyciągnąć wnioski z tego, co oni wydobyli. Oni po prostu doszli do jednego kapitalnego wniosku, że to jest możliwe. To było takie otwarcie wielkiej bramy. I przez długie lata cicho było, bo to kosztowne, bo cierpliwości nie było, przede wszystkim nie było dobrego materiału kostnego. I to tak zostało odsunięte i nagle wybuchła bomba taka informacyjna, że w końcu udało się opracować metodę i metodologię ekstrahowania tego starożytnego DNA, która opowiada właśnie te brakujące elementy historii, którą odtwarza archeolog. No i oczywiście, kiedy się zwraca guru badań nad DNA, czyli profesor Piotr Węgleński z Uniwersytetu Warszawskiego i zapytuje, czy chcielibyśmy wziąć udział w takim projekcie, który jest międzynarodowy, który ma, ma środki finansowe, bo to jest najistotniejsze. I robi ukłon w naszą stronę, mówiąc, postawcie nam pytania, na które chcecie znać odpowiedź. To jest pierwszy raz w historii. To świat zamarł. Autentycznie, archeologiczny świat zamarł, kiedy się dowiedział, że nastąpiła taka sytuacja. Bo nagle się okazało, że tym przyrodnikom otworzyły się oczy na to, że my również pracujemy nad odtworzeniem tej osobowości starożytnej. Tylko metody, które my stosujemy, nijak nie przystają do metod, które stosują przyrodnicy. I w końcu trzeba gdzieś znaleźć ten taki punkt, jeżeli nie styczności, to przecięcia się tych obydwu światów
wymienić wiedzą.
Tak jest. No i to właśnie następuje.
No właśnie, co udało się ustalić?
Projekt jest zupełnie świeży, bo on trwa rok. Czyli tak naprawdę wszystko w tej chwili jest na etapie złożonych, skomplikowanych analiz laboratoryjnych, które są piekielnie wymagające i obdarzone ogromną odpowiedzialnością, bo tam specjalne warunki muszą być spełnione. Wyselekcjonowaliśmy próbki. Wyselekcjonowaliśmy materiał, który w naszym archeologicznym przekonaniu będzie interesujący dla dyskusji. Ale selekcjonując nasz materiał, myśmy znowuż musieli pytać przyrodników, czy on spełni te wymagania laboratoryjne, które oni stawiają przed próbką. Potem myśmy stworzyli kwestionariusz pytań. To są oczywiście te pytania, które odpowiedź swoją trzymają gdzieś za półtora roku, myślę, bo tyle trwa proces.
Czy uda się na przykład znaleźć choćby takie odpowiedzi na pytania takie jak wyglądali?
To z całą pewnością. To tutaj...
Bo my też jesteśmy, no nie wiem, zakładnikami tych wizerunków, które prezentowano nam od lat w formie jakichś rysunków, obrazów i tak dalej.
Tak, ja ciągle walczę ze słuchaczami moich wykładów, którzy traktują starożytność jak taki sklep z zabawkami. Czyli są lalki Barbie, które wyglądają tak samo, prawda? One mają inne ubiory, ale wyglądają tak samo, bo to jest jedna sztanca. I dla nich pojęcie na przykład prasłowianie to jest właśnie taka sztanca, że były takie laleczki, które miały swój wygląd i one tam się przesuwały, tak jak na ladzie sklepowej. Ktoś kupi dwie, ktoś kupi jedną, zaniesie do domu, odda do przedszkola. Tak rozumie się potocznie prahistorię. Nie dopuszcza się takiej możliwości, że ci ludzie byli równie różnorodni jak my.
Czy zatem te badania, panie profesorze, one zburzą taki nasz mit postrzegania prasłowian właśnie?
Mam nadzieję, że pokażą tę ludzką twarz starożytności, również prasłowiańszczyzny, prawda? Że pokażą, iż ten dystans emocjonalny, który nas dzieli od tych starożytnych, nie jest wcale taki wielki, to raz. A po drugie, że ten humanizm naszych badań, czy też humanistyka wyniku naszych badań ma rzeczywiste przełożenie, potwierdzone przez nauki przyrodnicze. To jest chyba ten najbardziej oczekiwany wynik i temu służy projekt, żeby trochę odczarować tę starożytność, zdjąć z niej odium tej takiej brudnej tajemniczości, również takiego kompleksu, który tkwi w nas, w Słowianach, że kurczę, jaka szkoda, że myśmy się w Grecji nie urodzili, nie? Bo tam jakby pod Hrubieszowem taki akropol stał, jak byliśmy szczęśliwi, jakbyśmy do Jastkowa jechali na przykład rzymskie termy obejrzeć. Fajnie byłoby. A my tego nie mamy, no bo w tym czasie co, w ziemiankach mieszkali tutaj ludzie, prawda? To być dumnym, czy nie być dumnym? Czy to należy odciąć się od tego, że gdzieś tam w nas tkwi kawałek tego człowieka z III wieku przed narodzeniem Chrystusa, któremu wystarczała chałupa o powierzchni 16 metrów kwadratowych i tam w 20 osób mieszkali? Czy lepiej zapomnieć o tym czasie i mówić, że my to właśnie od chrobrego, no bo przecież kiedy Kijów zdobywał, to było już fajnie, prawda? To są takie rzeczy, z którymi archeologia teraz może walczyć, dzięki właśnie wspomaganiu ze strony nauk przyrodniczych. Więc jest to nieprawdopodobna przygoda.
Profesor Andrzej Kogowski z Instytutu Archeologii UMCS był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Bardzo.